Kochani, nie jestem kawalarzem, ale czasami jest jakiś humor, który przylgnie gdzieś do mojego serca. Może inaczej, jak pracowałem w policji, bardzo lubiłem kawały o policjantach. Teraz, kiedy moją pasją jest zupełnie coś innego, jest życie duchowe, lubię humor o wierzących. On niesie w sobie pełen ładunek. Czasami wręcz wyśmiewa pewne wady wierzących po to, aby się zastanowić. Ostatnio teść mówi mi: ty wiesz, jakie zmiany w kościele są? Jest w innym kościele. Mówi: słuchaj, polscy księża naśladują papieża. Słuchałem sobie, myślę, ciekawe, co takiego fajnego, nie? Mówisz, bo papież autobusem jeździ i nasi też kupili sobie autobus. Śmieszne, ale też daje trochę do zastanowienia. Nie myślę o nich, ale bardziej o sobie. A to tak a propos papieża, bo chcę zapytać. Ktoś był z was na przyjeździe papieża? Nikt? Było parę osób, ja też byłem. Oczywiście służbowo. I jest to dla mnie też taki czas bardzo refleksyjny, bo z jednej strony pamiętam ten tłum ludzi. Byłem we Wrocławiu, droga dwupasmowa, dwa pasy przegrodzone od siebie, ulica, już nie pamiętam jak się nazywa, szeroka i papież ma przejeżdżać. Z jednej strony i z drugiej strony tłum ludzi. Nie wiadomo, którą stroną przejedzie. Tak to się robi. Najpierw przejeżdża pusty samochód, jeden, drugi, na sygnałach, po to, żeby ludzi zdezorientować. Bo oni wybiegają. Bo gdyby nie to, trudno by było opanować ten tłum, który wbiega, bo aż przyjechał ktoś tak ważny, taka osobistość. Nie wiem, czy było wam dane oglądać. Pewno i w mediach. Co się dzieje wtedy, kiedy papież przyjeżdża? Dla ludzi to, spójrzmy realnie, to nie tylko jakaś tam wielka osobistość. Dla ludzi, którzy wierzą inaczej, to też jest pewne wyzwanie duchowe. Ludzie są głodni. Ludzie są pragnący. Pewno, że duża rzesza na pewno jest tych, którzy, no papież, no jak nie być na papieżu, to taka osobistość, takie wydarzenie. Ale myślę, że masa ludzi, tam są ludzie głodni duchowo. Chcą doznać czegoś wyjątkowego. Teraz inna, równie prawdziwa historia. Nie pamiętam, o którego ewangelistę chodziło. Czytałem kiedyś. Bardzo sławny ewangelista dzisiaj. Już wiele lat nie żyjący. I on opisuje swój powrót do kraju. Statkami wtedy się podróżowało. Był misjonarzem gdzieś tam za granicą, nie pamiętam też gdzie. I opisuje, że kiedy statek zaczyna przybijać do portu, już z daleka zaczął słyszeć orkiestrę. Tłum ludzi. Patrzy na brzeg. Myślał sobie: niesamowite. Tyle lat nie byłem w kraju. Tyle misji, tak wielkie rzeczy. Tak mam tyle do opowiadania. Ciocia Halinka się uśmiecha. Pamiętasz, o kogo chodziło? Też sytuację pewno pamiętasz. Statek przybił do brzegu. Pastor pamięta, o kogo chodziło? Historia jest, okej. Okay. Poszukam. I wielkie zdziwienie po przybiciu do brzegu. Okazało się, że na statku była jakaś osobistość. Stał, patrzył, Ludzie się rozeszli, na niego nikt nie czekał. Wielkie rozczarowanie. Kochani, dlaczego mówię o tych historiach? Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, może nie wyświetla jeszcze, dobrze? Pewien test. 18 rozdział, 20 werset. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam... Wyświetl, proszę. Tak, tam jestem pośród nich. Kochani, wiecie, kto tutaj dzisiaj jest? Czy wiecie, kto dzisiaj jest? Bóg. To jest niesamowite. Do kogo On przyszedł? Bóg przyszedł, bo Ty będziesz tutaj. I nic nam to nie mówi? Kochani, jeśli Bóg przybija na tym statku jak ewangelista, co, czy zastaje puste wybrzeże? Są jacyś ludzie, ale czy ktoś z nich na mnie czeka? Czy ktoś z nich czeka na to, co ja mam do powiedzenia, jak wiele mam im do powiedzenia? Albo my, którzy wierzymy, że nie ma większego autorytetu, czy my, też jak ci ludzie głodni duchowo, spragnieni, mamy taką postawę, aż chce się wylatywać, chce się być, zrobimy wszystko, żeby być. Kiedy papież przyjeżdża, ludzie tysiące kilometrów potrafią jechać. Noce nie spać. To nie jest tak, pamiętam, to było około południa, przejazd, ale my byliśmy już tam o 8 rano. 4 godziny wcześniej. Jak myślicie, ile ludzi było? Niewiele osób doszło. Oni wszyscy już tam byli. Oni wszyscy już tam czekali. Jak jest z Kościołem? Spójrzmy na podobną sytuację zapisaną w Biblii. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od 35 do 40 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 19. Mateusz, a mógłbyś też nie wyświetlać? Kto ma Biblię? No, parę sztuk by się znalazło. Kochani, może taka dygresja, zanim przejdę dalej. Ostatnio rozmawiałem z kimś i bardzo cenna uwaga w tym zborze. Może nie wyświetlać, albo wyświetlać tylko miejsce, gdzie to jest napisane. Ewangelia Łukasza 19:35-40 i niech każdy sobie poszuka. Wiecie, że to jest inaczej. Ja za każdym razem otwieram Biblię. Chociaż łatwiej jest spojrzeć na ekran. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ekranu ja nie zapamiętam. Natomiast kiedy otwieram moją Biblię, czytam, to ja po nabożeństwie pamiętam, o to było tu w dolnym prawym rogu. Ja to pamiętam. Taki apel. Kochani, przynośmy Biblię ze sobą. Korzystajmy z nich. To jest ten cenny dar, który Bóg nam dał. Nie idźmy na łatwiznę, bo to częściowo pomaga, ale może też i więcej przeszkadzać. Okej. Zatem jak nie ma dużo Biblii, to dzisiaj wyświetlmy. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział od 35 wersetu. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy szaty swoje na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy On jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżył się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Przepraszam. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Pytanie do młodszej generacji. Starsze, przepraszam za to słowo starsze, dojrzalsze pokolenie. Wiecie, kto to jest Beyoncé? Mi do pewnego czasu też niewiele to mówiło. Wyobraźcie sobie, że otrzymujecie informację. Dzisiaj we Wrocławiu jest darmowy koncert Beyoncé. I powiedziała, że znajdzie czas, żeby nawet z każdym porozmawiać. Jestem przekonany, że spora część, nawet u nas w kościele, od razu telefon. Czy wiesz o tym? Czy wiesz o tym? I wieść się rozchodzi. To jest gwiazda muzyki pop. Bardzo sławna na całym świecie. Niewiele o niej mogę powiedzieć, wiem, że jest. Ale myślę, że tak, młodzi mogą to zrozumieć. Nagle, jeśli pojawia się taka informacja, kto by nie pojechał? No jej. Nie wiem, do dojrzalszego pokolenia, o kim można by było powiedzieć. Presley przyjechał. Słuchajcie, no jak? Będzie obok nie zobaczyć? Ale później na koniec mówię wam, słuchajcie, ale jest jeszcze jedna informacja. Też dzisiaj wieczorem będzie wieczór uwielbienia. I teraz porównajmy te dwie reakcje. Wiesz, wieczór uwielbienia będzie. Przyjdziesz, ja też będę. Tak by to było? No właśnie, jak by to było? Czy taka euforia też by była? Czy jest to coś niesamowitego, ekscytującego? Będzie nabożeństwo, będzie wieczór uwielbienia. Czy jest to ekscytujące? A powinno. Chcę dziś bardziej się skupić, kochani, nie na dostojniku, który wjeżdżał na tym oślęciu, na Panu Jezusie, jak bardziej na nas. Bo to dotyczy nas. To dotyczy naszego życia. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie emocje towarzyszą ludziom, którzy idą czy na koncert takiej sławnej osoby, czy ludzie, którzy jadą na papieża? To są emocje, które, myślę, do końca życia opowiadają. Tak to przeżywają. Czy tak samo przeżywa to Kościół, wychodząc z nabożeństwa? To są emocje. Powiem ci, że to jest niesamowite. Takich chwil nie ma wiele w życiu. Ja cieszę się, wiecie, że w normalnym życiu, codziennym życiu można o tym mówić. Można. Nie byłem pastorem tutaj. Byłem na nabożeństwach. W poniedziałek rano do pracy. Pracujemy. Jemy śniadanie. Nie chodzi o to, żeby wyskakiwać teraz o jakie wielkie rzeczy, ale w prostych słowach. A raz powiedziałem, co w kościele fajnego. Drugi raz, parę razy. I któregoś razu, Boguś, zrób kawę. Przerwę robimy. Co tam fajnego w kościele było? Czyli jest, słuchajcie, ktoś, kto nie był, komu powiedziałem tylko jedno zdanie. Dla kogoś to stało się coś cennego. A dla nas? No niedziela przecież, nabożeństwo, nie? No jak nie być? Przecież winni jesteśmy Bogu, staniemy z pieśni. Jakie były pieśni dzisiaj na nabożeństwie? Fajne. Ale co takiego śpiewałeś? Co takiego deklarowałeś przed Bogiem? Czyje usta to wypowiadały? Tak, twoje i moje. I teraz, jeśli by cię Bóg zapytał, co do mnie mówiłeś na uwielbieniu, co śpiewałeś? Przeżywamy Wgłębiamy się w to? To jest czas, gdzie ja jestem pośród nich. Czytaliśmy, cała rzesza uczniów radośnie zaczęła chwalić Boga wielkim głosem. To nie jest tak, że to było tak jak w kościele. To nie jest dygresja do nikogo, kto siedzi z tyłu. Ci z przodu są głośniej, ci w środku może troszkę mniej, ci z tyłu bardziej cicho. Ja to sobie inaczej wyobrażam. Cały tłum. I jest napisane, cała rzesza ich zaczęła chwalić jakim głosem? Wielkim. Wyobrażasz sobie wielki głos? Jak brzmi wielki głos? Teraz słyszycie mnie wyraźnie. Czy to jest wielki głos? To jest normalny ton. Jak to jest chwalić Boga wielkim głosem? Całym sercem amen. To jest klucz do tego, aby wielbić. Bo można krzyczeć całym sercem. Ale ci ludzie, wierzę, że z całego serca to robili. I robili to wielkim głosem. I to, co oni mówili. Nie wiem, dlaczego nie ma w mojej Biblii wykrzyknika. Tego akurat nie rozumiem. Bo napisane jest, że wielkim głosem, czyli wrzeszczeli. Dosłownie można to tłumaczyć jako krzyk. Oni krzyczeli, wykrzykiwali. Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Po co by było mówić błogosławiony, przychodzi król w imieniu Pańskim? Kto by to słyszał? Po co to mówić? Ale oni to mówili, żeby było słychać, żeby było głośno, żeby było głośno. Kochani, marzy mi się nabożeństwo z pootwieranymi oknami. Tak, tu mieszkają ludzie. Tu mieszkają ludzie. Niech też mają odrobinę Bożej chwały. Niech wiedzą, co to jest Boża chwała. Niech ludzie wiedzą, że nabożeństwo tutaj jest inne. Nie dlatego, że to są, nazywają nas jak nazywają, ale to jest niesamowite miejsce. Kto to ma zrobić? Czyli mamy grupę uwielbiającą dać głośniej? Nie było wzmacniaczy wtedy. Nie było. Co, kochani, słychać na naszych nabożeństwach? Co słychać z Twoich ust? To my tworzymy nabożeństwo. Teraz, kochani, słuchacie, ja mówię. Ale jest czas, kiedy Kościół mówi. Kiedy Kościół śpiewa. Tak czy nie? No pewno, z głębi serca. Po co ma ktoś słyszeć, że ja mówię, Boże, dziękuję Ci za życie. Za kolejny dzień. Znowu jestem. Kolejne nabożeństwo. To jest niesamowite dla mnie przeżycie. Po co ma to ktoś słyszeć? Kiedy to Twoje usta na głos ostatnio powiedziały? Chwała wypełnia całą ziemię. Czy tak jest? Tak pisze Boże Słowo. Gdzie ona jest? Gdzie ją słychać? Słychać? Halleluja. Ale oprócz słów, które wypowiadali, próbuję to sobie wyobrazić. Było coś więcej. To, że oni krzyczeli Hosanna, to, że krzyczeli, że wjeżdża król, to było mało. To było niewystarczające, żeby wyrazić emocje, które towarzyszyły w sercu. To było niewystarczające, żeby powiedzieć tylko chwała. Pamiętamy dobrze tą historię. Co robili? Marynarki i każdy rzucał, tak? Nie mieli marynarek. Ale zastanawiałem się, jak to mogło wyglądać. Jest tu napisane, że rozpościerali swoje szaty na drodze. W innym miejscu jest napisane, że gałęzie też palmowe, ale dosłownie, co to znaczy rozpościerać? Ścielić. Tego samego zwrotu w języku greckim używa się, jeśli ktoś chce powiedzieć, zaścieliłem łóżko. Jak ścielisz łóżko? Ja biorę kapę, jak już jest równo, zarzucam i nie odwracam się. Tylko patrzę, tu poprawię, jest równo. Jeśli łóżko, kochani, to jest tylko łóżko. Ale ci ludzie mieli coś w sercu. Słuchajcie, Bóg, król przyjeżdża. Nie rzucę mu szmaty pod nogi, ale rozłożę to. Ja tak to sobie wyobrażam, że tak to ludzie odbierali. Ci, którzy może nie mieli takich szat, albo może mało było moją szatę, szukali gałęzi pod nogi, szukali czegokolwiek, co by mogło podkreślić ważność tej osoby. Ważność tej osoby, która jest teraz pośród nas. Jak my wyobrażamy sobie chwałę? W kościele. Tam, gdzie jest Bóg. Po co On przychodzi? Czy nie przychodzi po to, aby odebrać sobie chwałę, która należy się komu? Tylko Jego imieniu. Może też kolejna dygresja, nie wiem skąd mi się one dzisiaj wzięły. Jeśli ktoś nie ścieli łóżka, jeśli nie przykłada wagi do tego, to może zacznijcie, może tamtędy też będzie przychodził Jezus. Kto wie? Będzie przynajmniej w sypialni ciekawiej. Okej, ale co na to duchowni? Ci, których życie duchowe wskazywałoby na to, że tak, od tych ludzi to należałoby wymagać. Oni powinni wiedzieć, czym jest chwała. Co na to ci uduchowieni, w cudzysłowie? A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili, nauczycielu, zgrom swoich uczniów, zgrom te same sformułowanie jest użyte w innych sytuacjach biblijnych. Pan Jezus gromił wichry i burze. Pan Jezus gromił demony. I tego samego sformułowania używają ludzie duchowi. Można by to tłumaczyć, skarć ich, ukaraj ich, ucisz ich. Czy na naszym nabożeństwie nie pojawia się czasami taki głos? Na zdrowie. Nie no, przesada. Przesada. Ktoś się za głośno modli, ktoś się za długo modli. A jeśli kogoś w ogóle nie słychać, to jest bardziej okej, tak? Pamiętacie historię, którą opowiadałem niedawno odnośnie pierwszych pieśni uwielbienia w Kościele. Jakże wiele trudu Kościół przechodził, żeby wprowadzić pieśni, żeby wprowadzić chwałę dla Boga na nabożeństwach. Pamiętacie o programie, który wspomniałem. Czyż to było środowe nabożeństwo, może nie wszyscy byli. Autor tego tekstu, który czytałem, mówi, że prowadził na żywo w Stanach dyskusję na chrześcijańskim kanale. Żadne dyskusje nie były tak kontrowersyjne, ani, jak on pisze, pornografia, homoseksualizm i inne jawne grzechy, jak uwielbienie. Uwielbienie w Kościele. Dlaczego ludzie mają taki problem z tym? Trudne jest to do pojęcia. Jak przypomnijcie mi, jak to było, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu moim, tam jestem pośród nich. Co to znaczy pośród nich? To znaczy dosłownie w centrum, w środku. Ale też tym samym określeniem, tego samego określenia używa się do oznaczenia pory dnia. Południe. Dzień, środek dnia. Nie ma nic innego, tylko albo to, co dalej, albo to, co wcześniej. Sam środek. To jest centrum. Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu moim, tam jestem w centrum tego zgromadzenia. Czy jest w centrum twojego serca? Czy jest w centrum nabożeństwa, na którym jesteś? Też jestem człowiekiem. Wiem, jak łatwo myśli gdzieś pokierować na zupełnie inny tor. I mi się to zdarza. I zawsze wtedy mówię, Boże, wybacz mi. Chcę być tu, gdzie jesteś Ty. Chcę być w tym, co jest najważniejsze. Gdyby teraz na tym nabożeństwie, w czasie uwielbienia, gdyby pojawił się jeden, drugi, trzeci głos, ktoś zacząłby głośno. Czy jesteśmy pewni, że nie byłoby takiego, który by pomyślał, pastorze, powinieneś porozmawiać? Ja rozumiem to, że uwielbiać Boga należy całym życiem. Że tak, że to jest sposób życia, to jest styl życia. Ale spójrzmy na tą historię. Ci ludzie wrzeszczeli. Czy Pan Jezus komuś zwrócił uwagę? Czy komuś powiedział, jesteście za głośno? Wcześniej, na samym początku czytaliśmy, że założyli swoje szaty na ośle i Pan Jezus wsiadł i teraz powiedział, możecie mnie zawieźć. Tak było? Napisane jest, że oni go wsadzili. Ta historia jest dla mnie takim niesamowitym modelem uwielbienia. To im zależało na tym, aby wynieść go ponad nas wszystkich. Czy nie na tym nam zależeć powinno na nabożeństwie? W życiu też, ale szczególnie na nabożeństwie. Jeśli, kochani, należymy do Pana Jezusa, jeśli mówimy, że jesteśmy Jego dziećmi, zwróćmy uwagę na to, co powiedział Pan Jezus na samym końcu. Werset 40, jeśli mógłbyśmy to już wyświetlić. I odpowiadając, rzekł, powiadam wam. Łukasz 19, 40. Powiadam wam. Pamiętacie, co jest napisane? Już jest. Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Ja to rozumiem. Ja wiem, gdzie są kamienie. pierwszy kamień. Zatwardziałe serce Bogusia Kleszczyńskiego. Wiecie dlaczego? Bo ci, którzy od samego początku, ci, do których przyjechał Pan Jezus, nie za bardzo chcieli Go przyjąć. Dlatego rozeszła się Ewangelia na całą ziemię. Pan Jezus mówi, jeśli wy nie chcecie, dam poganom. Poganie przyjęli, ja przyjąłem. Ale czy to już? Czy to już? Kochani, to jest niesamowite, ile wieści słyszę z innych kościołów, o których powiedzielibyśmy, że to tam jest taka skamieniałość, że tam się nic nie da zrobić. Dla mnie to są rzeczy niesamowite. Co tam się dzieje? Są takie kościoły, gdzie naprawdę wielka jest Boża chwała. Jeśli ci będą milczeć, którzy? Którzy? Są tutaj takie? Są tutaj takie? Kochani, wspomnę ostatnie wieczory uwielbienia. Bardzo dla mnie to jest budujący czas. To jest coś niesamowicie ważnego, żeby w tym mieście, oprócz nabożeństw, były takie wieczory uwielbienia. Żeby ludzie słyszeli chociaż sam termin wieczór uwielbienia, żeby zaczęli się zastanawiać, że Bóg jest godzien uwielbienia. Fajnie. Cieszyłem się, że jest sporo ludzi. Niedosyt natomiast, jaki był w moim sercu, czemu tyle z zewnątrz, więcej niż naszych? Jeśli by wszyscy byli nasi i więcej z zewnątrz, byłoby idealnie. Kochani, czy my nie jesteśmy Bogu winni chwały? Możesz powiedzieć, okej, w domu mogę to zrobić. Możesz. Możesz. Ci ludzie to samo mogli to zrobić. Mogli to zrobić w domu. Czy Pan Jezus mówi, stójcie, co robicie? Gdzie wy mnie tam sadzacie? Możecie w domu sobie powiedzieć, Hosanna. Siedział, oni go gloryfikowali. A jeśli ci będą milczeć, wzbudzę sobie chwałę z kamieni. Taka jest zasada i w kościele. Jeśli będą serca kamienne, to z innych kamieni Bóg wzbudzi sobie chwałę. Jeśli nie będzie serc kamiennych w kościele, to dopiero będzie chwała. Do Mojżesza Bóg powiedział kiedyś tak. Jak żyję? Cała ziemia pełna jest chwały Pana. Tak Bóg powiedział do Mojżesza. Czy powiedział do roku 2000, bo później już tego nie będzie? Cała ziemia pełna jest chwały Pana. Zapytajmy, pójdźmy do miasta, kochani, zapytajmy ludzi, co to jest chwała. Albo zapytajmy ich, gdzie jest w Nysie chwała Boża. Rozumieją? Podejrzewam, że wielu ludzi nie. Zatem dlaczego? No jeśli o tym nie wiedzą, to znaczy, że nikt im o tym nie mówił. Ja rozumiem, kochani, że mamy różne temperamenty. Ja nie jestem człowiekiem wylewnym. Nie jestem temperamentnym. Ja jestem takim człowiekiem stonowanym. I może nie będę tak skakał, nie będę taki głośny, ale nie wiem, że ja nie mogę sobie pozwolić, że jestem na nabożeństwie i Boże, ja mam siedzieć cicho? To jest obraza mojego Boga, jeśli ja będę siedział cicho. Jeśli ja myślami sobie tam będę tylko gdzieś wędrował. Panie, no faktycznie, chwała Tobie niech będzie. Jeśli to nie będzie wypływać z moich ust, z mojego serca, czy takie uwielbienie, taka chwała będzie się podobać Bogu? Czy ktoś pamięta kazanie z Psalmu 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Tak, ja to tak rozumiem. To jest ta pierwsza część. Niesamowita radość. Uradowałem się, słuchajcie, uradowałem się, bo idziemy na nabożeństwo. I przyszliśmy. Czy to o to chodzi? Jeśli z taką radością ja przychodzę, idę do domu Bożego, to tą radość wnoszę. To jeśli mówię, bracie, siostro, cieszę się, że cię widzę, dla mnie to jest tak, to jest wyrażenie chwały. Bo jestem z moim bratem, z moją siostrą i ja wiem, że zaraz, razem będziemy chwalić Jego. To jest coś niesamowitego. To dlaczego nasze miny o tym, tego nie mówią? Dlaczego nasze postawy tego nie mówią? Podobno my Polacy jesteśmy takimi konserwami. Ciężko się otwiera. Kochani, ja nie myślę, że to my Polacy. To jest zrozumienie tego. To jest postawa moja przed Bogiem. Czy ja chcę to wyrażać, czy nie chcę? A powinienem. Księga Malachiasza. 3:20. Malachiasz 3:20. Ale dla was, którzy boicie się mego imienia, dla was, którzy boicie się mego imienia, w innym tłumaczeniu, dla was, którzy czcicie moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na skrzydła swoich i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Kto z was pamięta te czasy? Małe cielaczki jak wychodzą z obory. Pamiętacie to? Ja to pamiętam. Kiedyś tego nie rozumiałem. Czy możecie mi podpowiedzieć, jak one wychodzą? Idziemy na dwór, tak? To jest nienormalne, jak one brykają, podskakują. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, czy to faktycznie w Biblii pisze. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. O kim to jest napisane? Kochani, nie chodzi o to, żebyśmy brykali. Nie chodzi o to, żeby z nabożeństwa robić oborę. Nie chodzi o to. Chodzi o nasze wnętrze. Nasze wnętrze. Co nie jest dla mnie zrozumiałe, że jesteśmy w domu, są rzeczy, które sprawiają nam wiele radości, wiele przyjemności. Potrafimy to okazywać w niesamowicie różny sposób. Ja taki jestem. Cieszę się. Uściskam. Tak się cieszę ja. Ale znam w moim domu takich, których ciężko jest powstrzymać. To są emocje nie do okiełznania. Znacie takie zachowania? To jest coś, co przeżywamy w emocjach. Ale kiedy jesteśmy w kościele, nie wypada. Nie wypada się cieszyć. Nie wypada okazywać emocji. Nie wypada okazywać euforii, w której jesteśmy, bo to jest niesamowite. Bóg jest pośród nas. Nie chodzi też o to, żebyśmy tańczyli. Dwa obrazy, które zmieniły moje myślenie odnośnie tańczenia, pląsania ludzi wierzących. Jedno nabożeństwo, wchodzi staruszka, murzynka, wchodzi na nabożeństwo bardzo wolniutkim krokiem. Wszyscy weszli, ona tak z laską idzie, doszła, siadła, rozpoczęło się nabożeństwo. Wyobrażacie sobie, co się działo? Laska poszła na bok. Ona nie chodziła, ale jej nogi stały. Ona całym swoim ciałem uwielbiała. Patrzyłem, siedziałem z tyłu, dwie chyba ławki dalej. Na początku, wow, tak chyba nie powinno być. Pierwsze to byłem taki zdezorientowany. Czy tak powinno być? Dopiero później zacząłem się nad tym zastanawiać. I drugi obraz, też Murzyn. Dziecko maleńkie, nie wiem, czy to chłopczyk, dziewczynka. I takie, wiecie, dzieci, które robią pierwsze kroki, co chwilę tatuś łapał za rękę, żeby się nie przewróciło, włączyli muzykę. Co to dziecko wyprawiało, jak ono się wyginało? Pomyślałem sobie, tak, ci ludzie mają to we krwi. A nam wypada, czy nie wypada? I nie chcę powiedzieć, kochani, teraz, ciociu Halinko, to teraz masz podskakiwać, jak ta pani, o której mówiłem. Nie. Chodzi, kochani, o nasze serce. To jest coś ważnego. Jest nabożeństwo, przychodzi Bóg. On jest pośród nas. To nie jest żaden papież. To nie jest jakaś najwyższa osobistość na tej ziemi. To jest Bóg. Zatem jak można siedzieć tak? Można, jeśli się ktoś boi. Jeśli się ktoś boi. Ale my chyba nie powinniśmy należeć do tych, którzy boją się Boga. Wręcz przeciwnie. Panie, to jest niesamowite. Zgrzeszyłem. Tak, kolejny raz zgrzeszyłem. Ty wiesz, jak mi przykro. Przepraszam. Pokuta, a za pokutą przychodzi potępienie, tak? Dopiero radość przychodzi. Z czego? Przed chwilą byłem grzeszny. Przed chwilą przypomniały mi się moje grzechy. A teraz przypomniało mi się, że Pan Jezus powiedział: wybaczam. Nie ma się z czego radować, prawda? I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Zacząłem od młodszego pokolenia, teraz chcę się zwrócić do dojrzalszego pokolenia. Kochani, czy ja się ze wszystkim zgadzam? Widzę, w jaki sposób młodzi uwielbiają. Raczej ujmę to tak. Nie wszystko rozumiem. Pamiętacie czasy, kiedy gitara na nabożeństwie, perkusja na nabożeństwie? Kiedyś myślało się, że to jest diabelstwo. Dzisiaj ile instrumentów? Chwalimy Boga. Czyż wtedy nie był to taki głos: Panie, ucisz ich? Ja rozważam ciągle to w swoim sercu. Jak zmotywować młodych, aby to robili jeszcze bardziej gorliwie? Aby to robili z głębi serca? I rozważam, jak to zrobić, aby nie zgasić tego ognia. Aby nie powiedzieć nikomu: usiądź, za bardzo podskakujesz, za głośny jesteś. Jeśli jesteście wychowani w takiej kulturze uwielbienia, zrozumiejmy, że czas się zmienił. Co to znaczy, że czas się zmienił? To znaczy, że nasze pokolenie przemija. Przychodzą następne pokolenia i tak się dzisiaj wielbi. Takie jest dzisiaj uwielbienie. Ono jest głośne. Czy może być głośne? Co to znaczy wielkim głosem? I nie chodzi o to, żeby Marcina przekonywać głośniej. To my mamy być słyszalni przed Bogiem. Ja wiem, że Bóg słyszy nasze serca. I do tego zachęca nas Boże Słowo. Zamknij się w komorze. Tam jesteś ty i Bóg. Chcesz cicho? Uwielbiaj cicho. To jest twoja komora. Jeśli będziesz za głośno w komorze, to ktoś będzie wiedział, że ta komora jest, to już nie będzie zamknięte. Ale kiedy jesteśmy na nabożeństwie, kiedy robimy uwielbienie, to po to, aby to cała Nesa słyszała. Po to, aby pokazać mojemu bratu, mojej siostrze, tak jak ta staruszka ciemnoskóra pokazała mi. Boguś, nie bądź konserwą. Można jeszcze lepiej chwalić Boga. Zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za... Pamiętacie, co było napisane? 37 werset. Za wszystkie cuda, jakie widzieli.